Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Ojciec Święty Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej w Watykanie wspominał poszczególne etapy pielgrzymki do Turcji, która trwała od piątku do niedzieli.
Ta ziemia jest droga każdemu chrześcijaninowi, zwłaszcza jako miejsce narodzin apostoła Pawła, za to, że była gospodarzem pierwszych 7 soborów i za obecność w pobliżu Efezu, domu Maryi, mówił papież.
Ojciec Święty podziękował też władzom Turcji, biskupom Kościoła Katolickiego oraz patriarsze ekumenicznemu Bartłomiejowi I, za przyjęcie i za zaangażowanie w przebieg wizyty apostolskiej.
Wszechmogący miłosierny Bóg nadal chroni naród turecki, rządzące nim osoby oraz przedstawicieli różnych religii. Niech wspólnie budują przyszłość w pokoju, tak aby Turcja mogła stanowić miejsce pokojowego współistnienia różnych religii i kultur. Módlmy się także za wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny, aby Duch Święty sprawił owocność tej podróży apostolskiej i wspierał w Kościele zapał misyjny, aby głosił on wszystkim narodom w poszanowaniu dialogu braterskiego, że Pan Jezus jest prawdą, pokojem i miłością.
Papież pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra, w tym Polaków.
Drodzy bracia i siostry, dziękując Bogu za to, że dał mi możliwość spotkać się z braćmi chrześcijanami, którzy żyją w Turcji i na Bliskim Wschodzie, proszę was, byście modlili się ze mną za nich, aby mocni wiarą, miłością i nadzieją byli dla całego Kościoła znakiem braterskiej komunii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie zebrań na placu Świętego Piotra odmówili wspólnie modlitwę Ojcze Nasz.
To będzie test, czy poszczególne siły polityczne chcą uczciwych wyborów, czy też nie, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do głosowania nad projektem nowelizacji kodeksu wyborczego przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość.
Projekt zakłada zmiany w sposobie powoływania składu PKW oraz możliwość dźwiękowej i filmowej rejestracji procedur wyborczych.
Prawo i Sprawiedliwość proponuje też, by w komisjach wyborczych niższego szczebla mogli zasiadać przedstawiciele partii politycznych reprezentowanych w parlamencie.
Głosowanie nad tym projektem będzie testem. Będzie testem odnoszącym się do pytania zasadniczego, czy poszczególne siły polityczne chcą w Polsce uczciwych wyborów, takich, które nie będą budziły żadnych wątpliwości co do obliczenia głosów i nie będzie wokół nich skandali, tak jak to się zdarzyło ostatnio, czy też nie chcą. No bo jeśli nie chcą, to znaczy, że po prostu nie chcą demokracji, że tak bardzo obawiają się utraty władzy i są gotowe posunąć się najdalej jak można, żeby tylko tej władzy nie utracić, no i nie ponieść później konsekwencji różnych działań ostatnich 7, czy w przyszłym roku to już będzie 8 lat. To jest sens tego przedsięwzięcia.
Posłowie mają się pochylić nad projektem w czwartek. W środę natomiast debatowali nad projektem autorstwa SLD, który zakłada możliwość łączenia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta z mandatem senatora. Przeciwko rozwiązaniu są PiS, PO i Klub Sprawiedliwej Polski, za PSL.
A do sądów okręgowych w całym kraju wpłynęło już prawie 1500 protestów dotyczących wyborów samorządowych, 3 razy więcej niż w 2010 roku.
Zarzuty dotyczą liczenia głosów, braku właściwych kart do głosowania, celowego unieważnienia głosów czy nieprawidłowości w komisjach, a nawet kupowania głosów. Sądy wskazują na braki formalne w wielu wnioskach. Jeżeli skarżący ich nie uzupełnią, ich protesty nie będą rozpatrywane.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali 14 osób, pracowników ZUS i firm komputerowych. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w przetargu informatycznym dla ZUS, poinformowała rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Renata Mazur.
Zatrzymane osoby z ZUS oraz firm są przesłuchiwane przez prokuraturę. Mają im zostać postawione zarzuty. Obecnie agenci CBA zabezpieczają dowody w kilku instytucjach i firmach informatycznych.
Radny Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości Maciej Wąsik mówi, że to nie pierwszy taki przypadek w ZUS-ie. Były wiceszef CBA dodał, że pojawia się pytanie, dlaczego takie afery ujawniane są zaraz po wyborach, a nie przed.
Bodajże w roku 2009 został zatrzymany prezes ZUS-a. Teraz mamy sytuację kilkudziesięciu osób zatrzymanych. Chodzi o przetarg informatyczny. No te przetargi informatyczne stają się po prostu plagą, że co przetarg informatyczny to jakaś duża afera, a z drugiej strony, że największe sukcesy Centralne Biuro Antykorupcyjne odnosi dzień, dwa po wyborach. Nigdy nie jest w stanie tydzień przed wyborami zatrzymać ważnych urzędników związanych z obecną władzą. Zawsze to robi po wyborach. Ja przypomnę, że w 2011 roku wybuchła tak zwana infoafera. Dokładnie po wyborach parlamentarnych wybuchła, chociaż odnoszę wrażenie, że można było dużo wcześniej pewne zatrzymania zrobić. Można było dużo wcześniej powiedzieć opinii publicznej, że w resorcie kierowanym przez Grzegorza Schetynę było coś nie tak.
W maju media pisały, że do Krajowej Izby Odwoławczej trafił przetarg ZUS na 3300 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych i ich serwis.
Firmy z branży twierdziły, że warunki określone w specyfikacji spełniają tylko produkty jednego producenta. ZUS zaprzeczał i uważał, że mogą to być urządzenia kilku firm.
Projekt uchwały w sprawie działań na rzecz ograniczenia dostępu dzieci do pornografii w internecie przyjęła Sejmowa Komisja Administracji i Cyfryzacji. Miałoby się to odbywać m.in. poprzez specjalne oprogramowanie.
Projekt zobowiązuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji do przygotowania w ciągu 18 miesięcy rozwiązań technicznych i prawnych, które umożliwiłyby rodzicom dostęp do sieci internetowej wolnej od pornografii.
Zgodnie z nim miałoby się to odbyć m.in. poprzez specjalne oprogramowanie, które dostawca miałby dostarczyć odbiorcy internetu bezpłatnie.
Poseł Beata Kempa ma nadzieję, że wkrótce odbędzie się drugie czytanie uchwały. Podczas prac komisji zostały zaproponowane poprawki.
Projekt został bardzo mocno zaatakowany, ale obroniliśmy po oczywiście uwzględnieniu kilku poprawek, które moim zdaniem nie burzyły istoty sprawy, czyli to, żeby każdy rodzic miał możliwość żądania od dostarczyciela internetu, aby ten internet, który dostarcza do urządzeń, które ma w domu bądź które może posiadać dziecko, były wolne od treści pornograficznych. Ponadto zamieszczono jeszcze jedną bardzo cenną poprawkę, że na przykład ten dostarczyciel internetu, który chce, będzie miał takie życzenie, może zamieszczać i powinien zamieszczać w swojej ofercie to, że on dostarcza internet wolny od treści pornograficznych. To jest takie rozwiązanie przejęte rodem z Wielkiej Brytanii. Tam tak jest, tworzą się nawet konsorcja tych dostarczycieli internetu, którzy już deklarują z góry, że oni dostarczają internet wolny od pornografii.
Paweł Woliński z Fundacji Mamy i Taty mówi, że propozycja to krok w dobrym kierunku, jednak może się okazać niewystarczająca.
Rodzice często nie mają wystarczającej wiedzy technicznej i możliwości też i też umiejętności, żeby to nawet dostarczone bezpłatne oprogramowanie, nie wiem oczywiście jakie to będzie oprogramowanie, jak ono będzie działało, ale jakkolwiek to, żeby je prawidłowo skonfigurować, wcześniej zainstalować i żeby czuwać nad tym, czy ono prawidłowo działa. Dlatego wydaje się, że lepszym rozwiązaniem, czyli bardziej skutecznym i też takim, które wiemy w Europie jest stosowane, byłoby zobowiązanie dostawców internetu do tego, żeby domyślnie blokowali możliwość dostępu do pornografii na swoich serwerach i żeby to odblokowanie było możliwe tylko wtedy, kiedy abonent się jakby o to upomni i też wylegitymuje, że jest osobą dorosłą.
Projekt uchwały wpłynął do Sejmu w lipcu ubiegłego roku. W uzasadnieniu podkreślono, że chodzi o blokowanie pornografii, unikając cenzurowania treści i zachowując wolność dostępu do internetu.
Prezydent decyduje o wysokości pensji w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, chociaż to niezgodne z konstytucją.
Jak informuje jedna z gazet, chociaż Krajowa Rada jest niezależnym konstytucyjnie organem, to o zarobkach jej pracowników decyduje głowa państwa na mocy przepisów z czasów PRL.
Chodzi o ustawę o pracownikach urzędów państwowych z 16 września 1982 roku. Konstytucjonaliści mówią wprost, że przepis jest przestarzały, niekonstytucyjny i należy go zmienić. Podobnego zdania jest poseł Barbara Bobula, była członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
To jest przykład tego bałaganu prawnego, jaki nie został uporządkowany jeszcze po czasach PRL-u. Po 25 latach mamy jeszcze wiele takich reliktów starego ustroju w naszym systemie prawnym, co świadczy bardzo źle o planie naprawy prawa w Polsce. Mamy chaos i nadmiar przepisów, a równocześnie niewyczyszczone zostały stare sprawy.
Prezydent na mocy ustawy o pracownikach urzędów państwowych został został też upoważniony do ustalania płac w swojej kancelarii. W kancelariach Sejmu, Senatu czy Rządowego Centrum Legislacji pensje ustala kierownik danej jednostki.
NATO chwali się budową szpicy, jednak w rzeczywistości sojuszowi brakuje pieniędzy na realną pomoc dla wschodnich państw, informuje jedna z gazet.
Siły natychmiastowego reagowania mają liczyć kilka tysięcy żołnierzy i być utrzymywane w gotowości, by w razie kryzysu w ciągu kilku dni znaleźć się w dowolnym miejscu na świecie. Będą gotowe w 2016 roku.
Kraje NATO zdecydowały, by przejściowo od przyszłego roku zaczęły funkcjonować tymczasowe siły natychmiastowego reagowania, które będzie tworzyć kilkuset żołnierzy. Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna mówił w Brukseli, że ta decyzja jest sukcesem.
Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony zwraca jednak uwagę, że jeśli nawet szpica powstanie, to nie zmieni znacząco układu sił w regionie.
Polska musi zadbać sama o swoje bezpieczeństwo, bo wtedy i nasz głos, i nasze oczekiwanie na decyzję NATO w sytuacjach kryzysowych będzie istotne, będzie liczące się. Dlatego rząd, zamiast zajmować się propagandą w takiej drażliwej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo państwa, powinien skupić się przede wszystkim na realizowaniu tych zapowiedzi, o których od 2 lat słyszymy. Nadal są wielkie problemy dotyczące realizacji programu modernizacji sił zbrojnych. Tam właściwie żaden program nie jest realizowany zgodnie z harmonogramem.
Według prasy tymczasowe siły natychmiastowego reagowania nie poradzą sobie z Rosją. W plany NATO uderza radykalne ograniczenie wydatków na obronność.
Związek Polaków w Niemczech walczy w sądzie o status mniejszości narodowej.
Związek złożył już w sądzie administracyjnym w Berlinie wniosek o uchylenie negatywnej decyzji niemieckiego MSW z początku listopada i nakazanie resortowi wpisanie Polaków do rejestru uznanych mniejszości narodowych.
Według władz w Berlinie obywatele RFN pochodzenia polskiego mieszkający na stałe w Niemczech nie spełniają warunków koniecznych do uznania ich za mniejszość narodową, ponieważ nie są ludnością rodzimą i tradycyjnie osiadają na tych terenach.
Mecenas Stefan Hambura, pełnomocnik Związku Polaków w Niemczech, wskazuje, że to na skutek braku woli politycznej Polacy w Niemczech wciąż nie są mniejszością narodową.
Polacy przed II wojną światową byli mniejszością narodową w Niemczech i zamieszkiwali różne tereny w Niemczech, także na przykład Zagłębie Rury, które nadal obecnie znajduje się na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Także jest to wręcz blokada czysto polityczna. I myślę, że byłoby bardzo dobrze, ażeby rząd Rzeczypospolitej Polskiej się w tę sprawę bardziej zaangażował, ażeby nie musieliśmy wykorzystać całej instancyjności w Niemczech i pójść z tym do Strasburga, bo to tylko jest wsparcie polityczne potrzebne Polski.
Związek Polaków w Niemczech rozpoczął we wrześniu starania o wpisanie obywateli RFN polskiego pochodzenia do rejestru mniejszości narodowych, występując w tej sprawie do pełnomocnika rządu do spraw przesiedleńców i mniejszości narodowych.
A niemieckie władze uznają za mniejszości narodowe Duńczyków, Fryzyjczyków, Serbo-Łużyczan oraz Romów, jednak wciąż nie Polaków.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.